to już nie jest tylko schod szatana, to jest jego chichot. A do likwidacji to są resztki katolicyzmu we wszelkiej postaci. I kocham Kościół katolicki. No i ta dziewczyna powiedziała, że tak, chodzi na mszę do kaplicy Bractwa. No i siostra zakonna powiedziała, masz się natychmiast wyprowadzić. Od jutra. Zabieraj swoje rzeczy, nie ma tu dla ciebie miejsc.
Witam cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Naszym gościem jest pan Jacek Schmidt, artysta, malarz, autor książek, były charyzmatyk, obecnie wierny tradycji katolickiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Panie Jacku, dzisiaj w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie świętego Pawła. I święty Paweł w którymś momencie sam powiedział, że sprzeciwił się Kefasowi, czyli ówczesnemu papieżowi, świętemu Piotrowi, bo na to zasłużył. Czy według pana Leon XIV zasłużył na to, żeby Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X mu się sprzeciwiło i w dniu jutrzejszym wyświęciło dla siebie czterech nowych biskupów?
No tak, właściwie wie pan, to nie jest sytuacja aktualna tylko tego sprzeciwu, ale w zasadzie ona się aktualizuje od 1970 roku, kiedy to 1 listopada arcybiskup Marcel Lefebvre powołał do istnienia Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X, ponieważ no właściwie po tym pierwszym okresie kilku lat, w 1975 roku, sam arcybiskup został suspendowany, czyli otrzymał karę kościelną, kiedy wyświęcił pierwszych kapłanów opuszczających seminarium w Econ. To seminarium założone bodajże w 1972 roku. I potem był taki czas właściwie z jednej strony dialogu z Watykanem, ale z drugiej strony narastającej konsolidacji środowiska Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, środowiska rozumianego też jako grupy wiernych, którzy w nielicznych miejscach jeszcze wtedy uczestniczyli w formacji w liturgii katolickiej w ramach posługi Bractwa. Sytuacja się bardzo zmieniła, zdynamizowała w roku 1988, kiedy to, no przypomnę, właściwie główne istotne sprawy, które przyczyniły się do decyzji arcybiskupa Lefebvre'a o wyświęceniu czterech biskupów. Po pierwsze, cała sytuacja w Kościele się zdynamizowała bardzo w 1986 roku, kiedy ksiądz arcybiskup wielokrotnie, pisemnie, osobiście, słownie prosił, błagał wręcz Jana Pawła II, aby nie doszło do spotkania międzyreligijnego w Asyżu, ponieważ dla katolika jest to akt w zasadzie ewidentnej apostazji. Watykan wtedy wyraził gotowość na wyświęcenie jednego biskupa w 1988 roku. Dochodziło do takiej dynamiki, że ksiądz arcybiskup podawał kolejne kandydatury, które były konsekwentnie odrzucane przez Jana Pawła II czy przez Watykan. I wreszcie podjął decyzję arcybiskup o wyświęceniu nie jednego, ale czterech biskupów w takim przesądzającym momencie, takim, no może czasami wie pan, jest taka kropka nad i ona jakby decyduje, że już nie ma na co czekać. A i z tego, co ja wiem, to chodziło o to, że doszło do świadomości księdza arcybiskupa zdanie wypowiedziane przez Jana Pawła II w prywatnej rozmowie, a mianowicie, że on liczy na biologiczne rozwiązanie problemu bractwa. To oznaczało, bo ksiądz arcybiskup Lefebvre miał wtedy jeszcze 3 lata życia, był już bardzo schorowany onkologicznie i ksiądz arcybiskup stwierdził, że nie ma na co czekać. No i właśnie od 1988 roku ci nowi biskupi zdynamizowali rozwój bractwa. Zaczęło się ono też pojawiać w Polsce w latach 90. Zdaje się w drugiej połowie lat 90. I właściwie ta sytuacja trwała takiego z jednej strony rozwoju bractwa, coraz bardziej, no dzisiaj liczy ponad 700 kapłanów i zdaje się około 700 tysięcy, szacunkowo niektórzy mówią, że około miliona wiernych w świecie. Polska jest trzecim krajem z największą ilością wiernych po Stanach Zjednoczonych i Francji. No i teraz te nowe, jakby w międzyczasie, na co nastawiło się bractwo? No, liturgia jest tutaj takim zwornikiem duchowym, ale przede wszystkim na edukację kapłanów i wiernych bractwa, czy też wiernych katolików, przez rozwój na przykład wydawnictw, przez tworzenie szkół katolickich, a wtedy w latach 90. powstało też wydawnictwo Tedeum w Polsce, bardzo, bardzo istotne, ponieważ no właściwie jak się idzie do normalnej księgarni, tak zwanej katolickiej, to tak naprawdę, no byłem ostatnio w Gierszwałdzie na przykład i wszedłem do księgarni. Byłem w sobotę 27 w rocznicę pierwszego objawienia i tam no na szczęście była półka z tradycyjnymi książkami tam doktorów kościoła, było kilka takich ciekawych wydawnictw, ale generalnie tam jest zalew takich książek, no, mało katolickich albo w ogóle nie katolickich. No i taka jest rzeczywistość, też bardzo ważna, trzeba podkreślić, że właściwie przez cały ten czas, czyli od 1970 roku, następowała taka jakby dynamika coraz głębszej analizy, jakie są główne tezy doktrynalne z perspektywy tradycyjnego katolika, które w ramach tak zwanego ducha soboru, czy po soborze watykańskim II, są nie do przyjęcia. I to bractwo bardzo jasno wytycza tą przestrzeń. No, po pierwsze, to jest wolność religijna, a bractwo uważa, że ta deklaracja Dignitatis Humanae o wolności religijnej zawiera sformułowania trudne, czy właściwie nie do pogodzenia z wcześniejszym nauczaniem wszystkich papieży, od Piusa XII wstecz, zwłaszcza papieży XIX-wiecznych. No dalej, rzeczywistość, w której ja tkwiłem i która naznaczyła moje życie, nie tylko moje życie, kryzysem duchowym, teologicznym i w zasadzie wyjściem na duchowe zwiedzenie, no to jest ekumenizm z tym charyzmatyzmem, ponieważ ekumenizm, jak jest taka książka, której autorem jest m.in. ksiądz Karol Sztelin, ekumenizm jest grzechem przeciwko miłości bliźniego. I bractwo uważa, że jedność chrześcijan powinna polegać na powrocie do pełni wiary katolickiej. Oczywiście kolegialność, czyli akcentowanie kolegialności biskupów, które praktycznie prowadzi do osłabienia prymatu papieskiego, czy w ogóle autorytetu tej struktury, którą w mistycznym ciele Kościoła ustanowił Pan Jezus Chrystus. Czyli, że głowa jest tym autorytetem, który ma autorytet obdarzony przez no, prymat papieski czy biskup diecezji. I teraz ta rzeczywistość, która właśnie wchodzi, czyli tak zwany kościół synodalny, rady synodalne, zresztą to jest rzeczywistość, której bardzo sprzyjają charyzmatycy, o których myślę, że zaraz porozmawiamy, no to już definitywnie odstawia w kąt autorytet biskupa diecezji czy księdza proboszcza na rzecz zespołów synodalnych, które to zespoły mają wypracowywać te rozwiązania duszpasterskie, które im się podobają. No i dla przykładu, jeżeli w takim zespole kilkunastoosobowym w parafii pojawi się inicjatywa, aby w ramach Novus Ordo Missae, a oddać cześć jakimś bóstwom słowiańskim, które występowały, bo z racji na dziedzictwo kulturowe, które gdzieś tam leży u korzeni naszej państwowości, to można taką modlitwę będzie odprawić. To jest ten kult Pachamamy w praktyce, przenoszony do różnych sfer. No więc zadał pan pytanie o Leona XIV. Otóż to nie jest tak, że to się zaczyna teraz od Leona XIV, ponieważ w momencie, kiedy ksiądz arcybiskup Marcel Lefebvre wyświęcił tych czterech biskupów w 1988, bodajże to było 30 czerwca, więc mamy rocznicę aktualnie, którąś, no to dwa dni później Stolica Apostolska, Watykan, czyli Jan Paweł II, utworzyła papieską komisję Ecclesia Dei. I to jest początek indultu tak zwanego, ponieważ ta komisja określiła, jakie są zasady rozwijania środowisk katolickiej tradycji, nie? Czyli pełna jedność z papieżem i biskupami diecezjalnymi, pełna, czyli wierni i wspólnoty korzystające z dawnej liturgii miały uznawać wierzchnictwo papieża i pozostawać w jedności z lokalnym ordynariuszem, co bractwo czyni z zastrzeżeniem tej niezgody na te elementy, które przed chwilą wymieniłem, które są niezgodne z nauczaniem katolickim, bo to jest zgodne z katolickim rozumieniem posłuszeństwa. Dalej akceptacja ważności i prawowitości reform posoborowych, ponieważ komisja wymagała, że nie wolno kwestionować ważności mszy świętej sprawowanej, znaczy tej Novus Ordo Missae, czyli mszy w zasadzie zdecydowanej części luterańskiej z elementami protestanckimi, i stosowanie indultu, no po prostu, czyli zgody takiej, specjalnej zgody, wtedy było tak, że żeby odprawiać mszę, to trzeba było specjalną zgodę biskupa miejsca mieć. A co właściwie zniósł Benedykt XVI w Summorum Pontificum, gdzie po prostu już było tak, że jeżeli w jakiejś parafii albo duszpasterstwie była grupa wiernych, która chciała mieć taką mszę, to stosowali prośbę do proboszcza albo do duszpasterza i zgodnie z decyzjami Benedykta XVI mieli prawo do takiej mszy. Zwykle ordynariusze, no, i od 2007 roku zaczęły powstawać te środowiska tak zwane indultowe, katolickiej tradycji, ale ja twierdzę, że w związku z tymi zasadami takimi akceptacji postanowień Soboru Watykańskiego II w całości, no po prostu te środowiska indultowe to jest raczej rekonstrukcja tradycjonalizmu katolickiego w formie liturgicznej. Natomiast to, co jest istotą bycia wiernym w bractwie kapłańskim świętego Piusa X, no to oczywiście uczestnictwo w mszy wszechczasów jest formą tego, ale przede wszystkim chodzi o formację w duchu katolickiej teologii. To jest klucz. Stąd tak cenne są katechezy, tak ważne są wydawnictwa, przesłania, te, no, ostatnio przełożony bractwa ksiądz Pagliariani wystosował takie memorandum o wierze katolickiej, które właściwie, no, jest streszczeniem całej dogmatyki, całej teologii, oczywistej dla kogoś, kto chce być katolikiem. I tu widzimy, wie pan, różnicę jakościową pomiędzy środowiskami tej katolickiej tradycji, duszpasterstwami pozostającymi w jedności, znowu z Ordo Missae, z ekumenizmem, z synodalnością, czyli z rzeczami, które są które właściwie likwidują katolicki sensus fidei, tak to należy na to patrzeć, a formacją ściśle katolicką, ta przestrzeń dla tej formacji, moim zdaniem, jest wytyczona przez Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X.
To myślę, że możemy dojść do tego, o czym pan przez moment wspomniał. Wśród przeciwników konsekracji i w ogóle przeciwników Bractwa pojawiła się grupa tak zwanego sprzymierzenia apostolskiego. Można powiedzieć, że chyba na czele z panem Marcinem Zielińskim, którzy wczoraj lub przedwczoraj zamieścili takie oświadczenie pełne troski o wiernych Bractwa. Czy pan zna treść tego oświadczenia?
Tak, znam treść tego oświadczenia, natomiast wie pan, ważne byłoby zastanowienie się nad tym, co to jest to sprzymierzenie apostolskie, bo to jest bardzo specyficzna nazwa, bo to nie jest przymierze, tylko sprzymierzenie. I drugi człon jest równie istotny, czyli sprzymierzenie apostolskie. Otóż jest to nie jest odrębny ruch kościelny, to nie jest jakieś stowarzyszenie ani fundacja na prawach kanonicznych. Właściwie jest to taka coś w rodzaju platformy współpracy różnych liderów ze wspólnot, inicjatyw modlitewno-ewangelizacyjnych, ale z tego ducha zielonoświątkowego, pentekostalnego czy ponadwyznaniowego wręcz. I tutaj ci założyciele, ci, którzy się podpisali pod tym listem, no to jest rzeczywistość bardzo istotna. Ja tu mam na laptopie te nazwiska. W wielkim skrócie, po jednym zdaniu, Aleksander Bańka, filozof, jedna z najważniejszych postaci ruchu charyzmatycznego. On był przedstawicielem polskiego kościoła na te obrady synodu o synodalności, te główne w Watykanie. To jest taka szara eminencja ekumenicznego ruchu charyzmatycznego, też ekumenicznego w relacji do Żydów mesjanicznych. Dalej, ojciec Witchlandowski, no to ja go pamiętam na przykład z takiej konferencji na Jasnej Górze, zresztą organizowanej przez Aleksandra Bańkę kilka lat temu, miał wykład na temat troski o osoby LGBTQ w kościele. Więc dalej, Marcin Zieliński, no to jest postać jakby kluczowa dla zrozumienia, czym jest nowy ruch apostolski, czy taki. No, na czym to zaraz o tym powiem. Myślę, że najważniejszy charyzmatyk, taki celebryta, uzdrowiciel. Karol Sobczyk, no to jest lider wspólnoty Głos na Pustyni z Krakowa. O tyle istotna postać, że pracuje w jakiejś komórce Episkopatu Polski. I cała jego działalność to jest promowanie protestantów z kościołów ponadwyznaniowych. On się właściwie tym zajmuje. Jest psychologiem z wykształcenia i tak dalej. Dalej Krzysztof Demczuk, to psychoterapeuta, lider Metanoi w Jaworznie. Tymoteusz Filar, to też jest ewangelizator, lider wspólnoty z Gdyni, członek zarządu duszpasterstwa młodzieży w archidiecezji gdańskiej. Michał Jeleń, to jest lider wspólnoty Abbas ewangelizacyjnej z Warszawy. Marta Miłuńska to jest liderka takiej wspólnoty charyzmatycznej Betlehem, Betlejem. Nazwa wskazuje na jakieś sympatie z Żydami mesjanicznymi. To też jest bardzo istotne. Michał Nikodem to jest aktualny lider wspólnoty Hefsiba. Bardzo ważna jest historia tej wspólnoty, ponieważ oni w 2007 roku do 2013 odeszli z Kościoła katolickiego i byli zborem protestanckim, zborem zielonoświątkowym, czy ponadwyznaniowym. Wtedy liderem był Jacek Weigl, taka bardzo ważna postać, i wrócili dzięki biskupowi pomocniczemu warszawskiemu, który ich tam przyjął z powrotem. Tomasz Piechnik to jest aktualny lider wspólnoty Halleluja z Wrocławia. Ja blisko współpracowałem z tą wspólnotą w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. z liderami. Wtedy było 5 liderów tej wspólnoty świeckich i 3 z nich założyło własne kościoły. Odeszło z kościoła katolickiego. Założyło własne kościoły w połowie lat 90. Jeden z nich, na przykład, jak sobie wpiszecie, Bolesław Paliwoda, pastor ordynowany, no to jest właśnie taki szacowny pastor. A w tamtym czasie to był mechanik samochodowy i oni wprowadzili te wszystkie ekstatyczne doświadczenia mocy duchowej związanej z Toronto Blessing, wie pan, cała ta rzeczywistość. Zresztą bardzo istotne jest to, że sprzymierzenie apostolskie kieruje naszą myśl, no to jest ukryte troszkę, na taką nową reformację apostolską, ponieważ ta grupa ludzi, tych liderów, to nie są przypadkowi ludzie. Oni mają takie rozeznania w tym środowisku. Kamil Sobczyk czy Aleksander Bańka właśnie o tym mówią, o nowych apostołach, o tym, że na przykład Kamil Sobczyk, o tym, że Kościół katolicki i w ogóle historyczne kościoły, no to już jest passé, to już jest jakby one odchodzą w przeszłość i teraz na naszych oczach rodzi się w ramach tak zwanej protestantyzacji czy pentekostalizacji, uzielonoświątkowienia, nowy kościół, gdzie są nowe autorytety, nowi apostołowie, nowi ewangelizatorzy, to jest kościół oparty o proroctwa, o prorocze rozeznania i ci ludzie, którzy wystosowali ten list, ja teraz właśnie przejdę do cytatu na temat święceń, no to właściwie oni tworzą tą awangardę tego kościoła duchowego, gdzie właściwie głównym wrogiem do likwidacji to są resztki katolicyzmu we wszelkiej postaci. Albo na przykład w ramach kościoła synodalnego jest stworzona liturgia synodalna, właśnie ta, gdzie jest otwarta przestrzeń inkluzywności gdzie trzeba się zatroszczyć o osoby LGBTQ i tak dalej. Więc to jest zmiana szóstego przykazania, przystępowanie do komunii przez ludzi ze związków niesakramentalnych, którzy tak bardzo kochają Jezusa, że ta ich relacja właśnie do Pana Jezusa, a ich osobiste rozeznania potwierdzone przez jakieś księdza, na przykład charyzmatyka, sprawiają, że pomimo grzechu ciężkiego, śmiertelnego, mogą przystępować do komunii, oczywiście na stojąco i na rękę, no bo to jest jakby klasyka, prawda? Więc jakie jest podejście tych ludzi do tych święceń biskupów, które jutro mają się dokonać? Cytat z posta Aleksandra Bańki. Chociażby więc członkowie oraz sympatycy Bractwa dokonywali coraz bardziej spektakularnych doktrynalno-dyscyplinarny wolt i odtłumaczeń, nie zmieni to faktu, że sprawowana w kaplicach wraz z msza święta będzie ważna, no jeszcze tyle łaskawie, ale niegodziwa. Kapłani FSSPX utracą też przywileje nadane im swego czasu przez papieża Franciszka. Spowiedź u nich stanie się z punktu widzenia prawa kanonicznego nieważna, z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Również małżeństwa zawierane przed nimi bez zgody lokalnego biskupa diecezjalnego będą uznawane przez Kościół za nieważne. Przyjmowanie komunii świętej z rąk pozostających w schizmie kapłanów będzie świętokradztwem. Co więcej, polscy biskupi wprost ostrzegają, że nawet sam wyjazd na lipcowe święcenia do Ecole jest w tym kontekście grzechem ciężkim. No i dalej właściwie oni oczywiście się troszczą w tym swoim liście. Proszę biskupów, aby się zatroszczyli o tych ludzi, którzy po tej ekskomunice, po tej ogłoszeniu schizmy odejdą ze struktur wiernych bractwa, aby znaleźli swoje miejsce w kościele. Takie jest myślenie, wie pan, tych ludzi. No i cóż więcej można tutaj powiedzieć?
To może, panie Jacku, zapytam według pana najlepszej wiedzy, jak pan się odniesie do tych twierdzeń pana Bańki odnośnie godziwości mszy świętej, ważności spowiedzi? Jak według pana najlepszej wiedzy to jest?
Wie pan, tu jakby są dwie strony medalu. Ta strona watykańska, czy też na poziomie diecezji, bardzo dużo będzie zależało. Oczywiście pan Aleksander Bańka już to wie z pewnością, jak będzie, ale bardzo dużo będzie zależało od postawy, od decyzji Leona XIV i to będzie wiążące dla biskupów diecezji, ale też dany ordynariusz, na przykład ordynariusz diecezji poznańskiej już bodajże miesiąc temu głosił kazanie, czy opublikował list właśnie w duchu tego, o czym pisze Aleksander Bańka. No, ale na przykład rozmawiałem z osobami tutaj w miejscu swojego zamieszkania diecezji bydgoskiej, konkretnie w Bydgoszczy, którzy twierdzą, że ordynariusz bydgoski pozwala o wiele więcej środowisku tradycji katolickiej w Bydgoszczy, i jest generalnie życzliwy też, otwarty, nie wiem czy sympatyzujący, ale otwarty na działalność wiernych bractwa tutaj w Bydgoszczy, czy na terenie Bajerza bodajże też. Nie, ale więc tutaj jakby ta strona taka oficjalna, watykańska, myślę, że reakcja będzie zróżnicowana od całkowitej anatemy i ostrzegania przed sekciarzami katolickimi tak naprawdę i te środowiska charyzmatyczne, takie jak właśnie Aleksander Bańka, no to oni, ja bym ich nie lekceważył, że to oni są bardzo istotni, bo podskórnie mają pełne poparcie najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Ale z drugiej strony jest reakcja ludzi wiernych bractwa. Rozmawiałem jakiś czas temu z kimś, komu zadałem to pytanie. No i co wtedy? Jak będzie ekskomunika?
Mój drogi widzu, przerwa na krótką reklamę. W ramach akcji Katolik do katolika po swoje zgłosił się do nas katolik wierny tradycji, pan Michał Mazurek, doświadczony nauczyciel historii. W formie wykładów online udziela on korepetycji z historii dzieciom, młodzieży i dorosłym. Z jego nauczania korzysta już kilkadziesiąt osób. W swoich trwających godzinę zegarową lekcjach pan Michał uczy prawdziwej historii, której program przeznaczony dla dzieci i młodzieży obejmuje w większości tematy szkolne, przy czym akcentuje wartości katolickie i znaczenie Kościoła w naszych dziejach. Natomiast w wykładach dla dorosłych uwzględnia różnice między cywilizacjami zgodnie z teorią Feliksa Konecznego. Szczególną uwagę kieruje na cywilizację łacińską i jej filary, grecką filozofię, prawo rzymskie i etykę katolicką. Omawia rolę Kościoła katolickiego w jej budowaniu i precyzyjnie wskazuje czynniki, które ją burzą, jak na przykład rewolucja protestancka, rewolucja antyfrancuska, marksizm, Sobór Watykański II. Pan Michał porusza również tematy pomijane lub przekłamywane, takie jak rzekome nawracanie siłą, wyprawy krzyżowe, święta inkwizycja, sprawa Galileusza, teoria ewolucji i wiele, wiele innych. Dodatkowo pan Michał udziela korepetycji z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Link do strony internetowej pana Michała oraz dane kontaktowe znajdują się na samej górze opisu tego odcinka. Na hasło sprawki pan Michał udziela 10% zniżki. Dodatkowy upust można uzyskać na zajęcia grupowe lub w sytuacji, gdy lekcje pobiera więcej osób z tej samej rodziny. Działalność edukacyjną pana Michała poleca nie tylko redakcja Sprawek Okiem Katolika, ale również ksiądz Szymon Bańka.
No i co wtedy? Jak będzie ekskomunika? No on mi odpowiedział, no ale to nic nowego, myśmy już mieli ekskomunikę, to raczej Watykan ma problem. Ja uważam, że decyzja przełożonych Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest opatrznościowa. Wynika z odczytania Bożych znaków czasu na ten czas coraz większego zamieszania, ponieważ ten Kościół Synodalny, który wchodzi teraz od 2024 roku, to będzie dla normalnie myślących, jeszcze zachowujących jakąś wrażliwość katolicką, to jest wstrząs za wstrząsem. Już te sygnały dochodzą. Jest taki list non possumus napisany przez wiernych nie z tradycji bractwowej, ale normalnie z duszpasterstwa takiego parafialnego, którzy analizują te dokumenty synodalne, no i stworzyli ten list taki ostrzegający, że trzeba postawić tamy. No ale Kościół nie stawia tamy, ten Kościół oficjalny. Wręcz odwrotnie. Promuje studentów. Prowadzi do totalnej destrukcji Novus Ordo Missae. Jeżeli wejdzie w życie ta liturgia synodalna, to liturgia synodalna generalnie polega na tym, że co tam komu w duszy gra, jakiemuś proboszczowi albo biskupowi, a jakikolwiek dodatek, już nie tylko baroniki, jak ksiądz ten z Austrii, nie pamiętam jego nazwiska, który modlitwy tam wiernych to w postaci baroników wypuszczał, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko będzie możliwe. Ta przestrzeń tak zwanej inkluzywności, czyli otwartości liturgii będzie bardzo pogłębiana w kierunkach sodomicko, takich new age'owsko, jakichś pogańskich. I to po prostu na naszych oczach będzie się działo. Więc opatrzność polega na tym, że ci biskupi nowi sprawią, ja mam taką głęboką nadzieję, integralność i przypływ wiernych w bractwa. Będzie dokładnie odwrotnie niż to prorokuje tutaj pan Aleksander Bańka, że wierni się odwrócą od schizmatyckich katolickich księży. No takich czasów dożyliśmy i myślę, że Pan Jezus zapowiedział, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła, nie przemogą. No więc ten Kościół właśnie ustanawia, ten Kościół katolicki, wierny Panu Jezusowi, mistycznemu ciału Chrystusa, właśnie ustanawia taką przestrzeń, gdzie ten Kościół będzie żył i się rozwijał. I raczej spodziewam się takiej dynamiki, że to, no bo to się już zaczyna, wierni chodzący do duszpasterstw indultowych, niedawno były, że Kamil Klimczak i Piotr Błaszkowski o tym mówili, że są już takie sygnały z licznych miejsc w świecie, gdzie biskupi miejsca zabraniają mszy indultowych w Stanach Zjednoczonych na przykład w swojej diecezji. Albo odbierają możliwość takiej modlitwy. No więc jeżeli ktoś, no i pamiętam Kamil Klimczak spuentował to w ten sposób, że wcześniej czy prędzej to wszyscy indultowcy spotkają się w kaplicach bractwa z nami. Ja myślę, że raczej będzie taka dynamika, ponieważ to, co jest błędem, co jest sodomią wręcz, co przecież jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, co jest nadużyciem, temu nie wolno być posłusznym. To na tym polega posłuszeństwo katolickie, że są jakby stopnie posłuszeństwa. Mamy być wierni Panu Bogu, Dalej, na drugim miejscu depozytowi wiary, nie istnieje coś takiego jak nauczanie papieskie, ponieważ papież ma być, jego funkcja podstawowa to jest utwierdzanie w wierze braci i sióstr, czyli nas, czy wierze katolickiej, czyli wierze takiej, która jest w depozycie wiary. Jak słowo wskazuje, depozyt, to nie jest własność papieża. On nie może tego zmieniać dowolnie. On może nauczać w ramach depozytu wiary, czyli w ramach tego, w co zawsze wierzono i wszędzie, i może tylko pogłębiać, a nie może dodawać nowej nauki, bo objawienie się skończyło w 100. roku wraz ze śmiercią świętego Jana Apostoła. I od tego czasu tylko pogłębiamy to objawienie w Kościele katolickim, w Kościele Chrystusowym. Takie są zasady niezmienne. Tego po prostu, wie pan, to nie jest tylko nazwa, że święty Pius V ogłosił mszę w rycie rzymskim, czy mszę trydencką, mszą wszechczasów. To znaczy, że ta msza w niezmieniony sposób ma być sprawowana do końca świata. Także do końca naszych dni. Tego nie można zmienić. Nikt nie ma prawa zakazać tej mszy. Nie? Co właściwie podkreślił Benedykt XVI, takie wyjścia awaryjne stosujące w ramach indultu tak zwanego. Więc moim zdaniem jesteśmy w takim punkcie przełomowym nie tylko za naszego życia, ale w ogóle w historii Kościoła po Soborze Watykańskim II. Tu przypomnę, że są takie idee, aby w tym Kościele Synodalnym, aby doprowadzić do Soboru Jerozolimskiego II, które miałby być prawdziwie ekumenicznym, to znaczy miałby stworzyć jedną religię światową, a taką z Żydami, z islamistami, no czyli kościół antychrystusowy, ten zapowiedziany w Apokalipsie. My żyjemy w takich czasach i tutaj apele tego środowiska sprzymierzenia apostolskiego, czy w ogóle ich tam proroctwa, wizje, rozeznania, to jest Fata Morgana. To jest rzeczywistość, bo Pan Bóg za tym nie staje. Najświętsza Maria za tym nie staje. Bo przecież no, objawienie w Fatimie to jest objawienie antyekumeniczne. I tak dalej, i tak dalej.
W dniu jutrzejszym odbędą się najprawdopodobniej konsekracje biskupie i nie do końca wiemy, jak zareaguje papież Leon, jakie formalnie nałoży kary na bractwo. Czy pan niezależnie od tego dalej będzie wiernym bractwa? Będzie pan chodził tam do komunii świętej i do spowiedzi?
Tak, no więc dla mnie jest oczywiste, że nadal będę korzystał z posługi kapłanów Bractwa Świętego Piusa X. Co więcej, myślę, że to będzie coraz bardziej świadoma też moja aktywność w przestrzeni publicznej. I ja nie jestem ani teologiem, ani kanonistą, nie znam się na prawie kościelnym. Dla mnie jest oczywiste, że takie decyzje wyrzucające katolików z kościoła no przed Panem Bogiem są nieważne. I oczywiście są tam uzasadnienia w prawie kościelnym mówiące o tym. Mój przyjaciel opisywał mi teraz, na czym polega schizma i że właściwie tutaj w naszej sytuacji w ogóle nie zachodzą elementy schizmatyckie. To jest generalnie chucpa ze strony tych ludzi, którzy będą ogłaszali te potencjalne ekskomuniki. Oczywiście ja codziennie rano w pacierzu i czy w różańcu modlę się za Ojca Świętego, za papieża kolejnego. Jestem we wspólnocie modlitwy za kapłanów według modlitwy świętej Teresy. I to nie jest tak, że się ustawiam poza Kościołem. Wręcz odwrotnie. Kościół jest moją matką i kocham Kościół katolicki. Dla mnie ta przestrzeń eklezjalna, poczynając od kultury, od sztuki, od malarstwa, no to jest, towarzyszą nam dwa obrazy Matki Bożej Gieczwarskiej. Ten główny to jest z ołtarza głównego w Bazylice w Gieczwałdzie, a ten w tle to jest taka moja interpretacja takiej polichromii. Jak Państwo wejdziecie do bazyliki, trzeba popatrzeć w górę, i tam jest taka polichromia 20-metrowa z pierwszych 3 dni objawień, ilustrująca te pierwsze 3 dni objawienia. Ta polichromia powstała rok po objawieniach. Więc dla mnie kultura, sztuka katolicka, etyka, cywilizacja zachodnia, ten fundament tego, kim jestem, jest niezwykle ważny i tutaj nie zamierzam z tego rezygnować, wręcz będę się chlubił z tego, że jestem katolikiem. A dla mnie to jest nie tylko perspektywa nieba, ale też samo dobro wynikające z nauczania Kościoła.
Panie Jacku, a czy dostrzega pan pewien, powiedzmy, brak logiki w tym, że Watykan ostrzega teraz bractwo o schizmie i o tym nawet padły takie argumenty, że wierni bractwa i kapłani bractwa to są protestanci? Dokładnie w tym samym czasie, w którym papież Leon XIV z patriarchą Konstantynopola modli się w Watykanie i do protestantów mówi, że już jesteśmy jedno. Jak to jest, że z prawdziwymi schizmatykami i protestantami mówi się o jedności, a z katolikami wiernymi tradycji mówi się o tym, że oni zrywają jedność?
Znaczy, ja to odczytuję w kategorii takiej kategorii, o której mówił papież Paweł VI. To miało miejsce bodajże w czerwcu 1972 roku, kiedy on skonstatował w wymówieniu czy w homilii, że swąd szatana wtargnął do kościoła. I tam było to rozwinięcie, że tam spodziewaliśmy się odnowy, wiosny kościoła, a tutaj jest zamieszanie, kryzys i destrukcja. No więc ta postawa hierarchów, poczynając od samej góry Watykanu, poprzez duszpasterzy, którzy ogłaszają właśnie, że przyjmują błogosławieństwa ze strony uzurpatorki anglikańskiej, jakiejś feministki, a katolików traktują jako schizmatyków protestanckich, no to jest, to już nie jest tylko swąd szatana, to jest jego chichot. I tutaj no, każdy człowiek, który ma ukształtowane, każdy, podkreślam, sumienie w duchu katolickiej tradycji, tego sensus fidei, to dla niego to jest rzecz oczywista. A łącznie z tym, że on z racji swojej aktywności od czasu do czasu mam kontakt z księżmi, którzy pozostają w strukturach tych, powiedzmy, Novus Ordo Missae, ale są świadomi tego kryzysu, z jakichś powodów pozostają w tych strukturach i to są bardzo często trudne wybory, trudne ich decyzje, więc jakby oni są świadomi tego i myślę, że dla takich ludzi, którzy doświadczają tego ciśnienia, tych prześladowań, bo jeżeli tylko podważą wątpliwość, ostatnio na przykład rozmawiałem z takim małżeństwem, których córka zaczęła studiować na Kulu jakiś czas temu i w pobliżu tej stacji, stacja była u sióstr zakonnych, w pobliżu tej stacji była wtedy kaplica w Lublinie, bractwa, i ona właściwie tak, no, szukając miejsca trafiła do tego bractwa i już została. No i ta siostra, u której mieszkała, coś zaczęła przeczuwać, podejrzewać. Wzięła ją na rozmowę i zapytała wprost. Bo wcześniej ta siostra powiedziała, że do lefebrystów to się nie chodzi, nie wolno chodzić. No i ta dziewczyna powiedziała, że tak, chodzi na mszę do kaplicy Bractwa. No i siostra zakonna powiedziała, masz się natychmiast wyprowadzić, od jutra. Zabieraj swoje rzeczy, nie ma tu dla ciebie miejsc. Więc to są tego typu sytuacje i myślę, że będziemy ich świadkami, no ale wie pan, Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą tego kościoła, a Najświętsza Maria Panna podepczy głowę węża w czasach ostatecznych według tego, co nam na przykład napisał święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Więc tutaj ja tą sytuacją, w której teraz przeżywamy, to jestem tylko umocniony wewnętrznie, duchowo. Dziękuję Panu Bogu, że się znalazłem na tej drodze, że z postawy skrajnego modernisty, charyzmatyka, który robił to samo, co Aleksander Bańkan, czy Marcin Zieliński, czy Witek Wild, tylko na inną skalę, no ale ja dokładnie to znam. Dane mi było odkryć katolicką tradycję. Dziękuję tym wszystkim ludziom, tej opatrzności Bożej, za to, że tak pokierowała moimi krokami. Najświętszej Marii Pannie, tej fatimskiej, giczwałckiej, że dane mi było na ostatnie lata mojego życia, bo już mam 70 na kartku, właśnie doświadczyć tego, że wszystko wskazuje na to, że umrę jako katolik, że umrę w wierze katolickiej. A czego każdemu życzę, bo po prostu śmierć wtedy jest właśnie przejściem na drugą stronę, jest spotkaniem, przyjście przez sąd, pokutuje za swoje grzechy. Ale jest spotkaniem właśnie z Kościołem triumfującym w niebie. Ma być. Czego każdemu życzę.
Panie Jacku, czy jutro będzie pan oglądał konsekrację, transmisję z tego wydarzenia?
Tak, będę oglądał, ponieważ ja mam taką możliwość, że z racji swojej pracy, no za tymi obrazami jest kącik taki pracowniany, moja pracownia, więc puszczam sobie różne wykłady i tu spędzam 90% swojego czasu, więc na pewno będę oglądał.
Panie Jacku, jak pan myśli, kiedyś ktoś będzie pisał historię Kościoła, to co będzie pisane o jutrzejszym wydarzeniu?
No, myślę, że będzie to wydarzenie opatrznościowe, o tym, jak Pan Bóg jednak zatroszczył się o swój Kościół, o to, aby następowała dalsza integracja, takie wzmocnienie tej integracji, ponieważ no, tak na marginesie dodam, że gdyby nie działalność arcybiskupa Lefebvre'a, który myślę, że będzie wyniesiony na ołtarze, no to nie zaistniałoby w Kościele środowisko katolickiej tradycji określane jako indult, ponieważ na mocy tego indultu z 1988 roku no powstało na przykład Bractwo Świętego Piotra, czyli księża, którzy wtedy odeszli z Bractwa i założyli to Bractwo Świętego Piotra, środowiska indultowe. I to jest ta rzeczywistość od 1970 roku przypomina dynamikę kuli śnieżnej, wie pan, no ja sam z gór, z Podhala, więc jak się postawi taką małą kulkę na szczycie góry śniegu tak, i się ją puści, to ona coraz bardziej się oblepia, nawiera coraz większej dynamiki, aż do solidnej kuli w końcowej fazie. Więc my jesteśmy po tam trzecim obrocie tej małej kulki śnieżnej tam z Ekon i potem była nominacja czterech biskupów, z których żyje dwóch. Teraz tych biskupów będzie sześciu. Może za jakiś czas, jak się bractwo będzie rozwijać, będą kolejni. I ta rzeczywistość będzie tylko narastać, bo ona pochodzi od Pana Boga.
Panie Jacku, myślę, że tym akcentem możemy skończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję, że zechciał Pan ponownie nas odwiedzić. I wszystkich widzów zachęcam do tego, żeby jutro obejrzeć konsekrację biskupie w Ekon i otworzyć swój umysł na tą rzeczywistość, że jest to bardzo ważne wydarzenie w historii Kościoła i że podobnie jak to było ze świętym Atanazem, który swojego czasu był ekskomunikowany, dziś nazwany jest świętym, najprawdopodobniej kiedyś to wydarzenie będzie traktowane jako opatrznościowe i przełomowe, które pozwoliło zachować w Kościele katolickim katolicyzm i swojego czasu, kiedy nastąpi papież, który będzie chciał przywrócić tradycję katolicką do Kościoła katolickiego, będzie mógł zwrócić się do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które to wszystko dla przyszłego papieża zachowało. Panie Jacku, życzę błogosławionego popołudnia i do zobaczenia w kolejnej naszej rozmowie. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, do zobaczenia.